Bardzo Was serdecznie witam, także miło powitać reprezentanta kraju, w którym gościmy i korzysta z pomocy tłumaczki, której też dziękujemy za jej pracę, posługę. Były też proszone panie, które były obecne na mszy świętej, ale widzimy, że roztropnie zostały w krużgankach i nie chcą nas krępować swoją obecnością. Być może liczą też na to, że i wam będzie się inaczej słuchało bez ich obecności i mi lepiej mówiło. Myślę tak czy siak, że gdy to nagranie trafi do internetu, to wielu z tego skorzysta, i mężczyzn, i kobiet, które też nierzadko są tymi pierwszymi, które przekazują swoim mężom czy też narzeczonym chłopakom bardzo konkretną wiedzę, czego od nich oczekują. A dobrze byłoby, gdyby oczekiwały tego, czego oczekuje od nas sam Pan Bóg, sam Pan Jezus. To On jest pierwszym prawodawcą, tym, który nas stworzył, ukształtował, który w nas wpisał powołanie do bardzo konkretnych zadań, który ukształtował nasze serca, nasze umysły, całą naszą tożsamość, do tego wszystkiego, co później uczynił częścią naszego powołania tutaj na świecie. I bez wątpienia myślę, że im więcej mamy lat, i to potwierdzi Pan jako najstarszy spośród mężczyzn tu obecnych i też ci, którzy już, myślę, tam jakiś swój wiek osiągnęli, wiek dojrzały, to zauważamy, jak wielkie jest to nasze powołanie, jak bardzo Bóg nam zaufał, powierzając nam różnego rodzaju zadania. I też myślę, że coraz częściej spotykamy się z bardzo konkretnymi świadectwami osób, które są najbliżej nas, może to są członkowie naszych rodzin, wspólnot, jak bardzo zależy im na naszej obecności. Ale nie tylko obecności. Jak bardzo zależy im na naszej tożsamości, by to była prawdziwie męska tożsamość. Popatrzmy, żyjemy w świecie, który robi ogromny bałagan w tej właśnie materii, co to znaczy być mężczyzną. Dzisiaj właśnie takie czasy gender, że kobieta może powiedzieć, że ma w sobie cechy mężczyzny, feministki zachowują się jak mężczyźni i znowu wielu mężczyzn, którzy zachowują się jak kobiety. Wiele dzieciaków, synów szczególnie, którzy mówią, że brakuje im w domu przykładu mężczyzny, ojca, ale też i wiele córek, które mówią, że nie mogą w swoim domu powiedzieć, że mieszka wśród nich w jej obecności prawdziwy mężczyzna. To samo mówią też kobiety, żony, że one potrzebują prawdziwego mężczyzny, prawdziwego męża obok siebie. I z każdym kolejnym rokiem naszego życia jesteśmy coraz częściej świadkami takich właśnie sytuacji. Spotykamy się z osobami, które podkreślają, jak ważne jest dla nich to, żeby każdy z nas był mężczyzną i podejmował swoje życiowe zadania tak, jak to chciałby sam Pan Bóg. Myślę, że wielki jest wpływ mężczyzny na świat i nic nie umniejszając kobietom, może nawet i większy niż kobiet na świat. To właśnie mężczyzna w sposób szczególny został powołany do ochrony i potomstwa, i przede wszystkim tej, która jest obok niego, żony, kobiety, matki. On jest jej strażnikiem. I od tego, jak on wywiąże się z tego zadania, zależą naprawdę losy świata. I to, że dzisiaj jest poważny kryzys, kryzys kobiet, kryzys dzieci, jest niestety owocem przede wszystkim kryzysu samego mężczyzny, że wielu mężczyzn odeszło od tego zadania, które przeznaczył im Pan Bóg. Popatrzmy, może wy to gdzieś w swoich rodzinach doświadczyliście, może wśród swoich przyjaciół, kolegów, ale ja jako kapłan jestem tego świadkiem bardzo często. Przychodzi wiele kobiet i mówi o tym, jak bardzo pragną mieć obok siebie prawdziwego mężczyzn. Jakże często wspominają swoich własnych ojców. i mówią, że z każdym kolejnym rokiem mojego życia coraz częściej wspominam mojego ojca. Często ten ojciec już nie żyje. Ale one mówią, widzę jak wielki on miał wpływ na moje życie. Pierwszy mężczyzna mojego życia. Mówią to dzieci, nieraz dorosłe dzieci. Jak bardzo doceniają sobie obecność ojca obok nich. Można by tutaj mnożyć wiele przykładów, świadectw dorosłych kobiet, ale także i mężczyzn wspominających własnych ojców, pierwszych mężczyzn ich życia. I trzeba zadać sobie pytanie, jakim ja jestem mężczyzną? Jak realizuję swoje powołanie? Popatrzmy, wielu z nas nie potrafi wprawdzie spojrzeć na samych siebie. I widzimy często siebie przez pryzmat naszych błędów, przeszłości. I dlatego się przekreślamy. Może wspominamy słowa, które słyszeliśmy gdzieś tam od kogoś. Jesteś do niczego, jesteś nikim, nie nadajesz się i tak dalej. I to za nami idzie. I to jest nieprawda. Bez wątpienia każdy z nas popełnia błędy. Ale jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że na każdym etapie życia możemy na nowo wrócić do Pana Boga i prosić Go, żeby pozwolił nam z jednej strony odciąć od nas samych to wszystko, co nam szkodzi, co zawadza w realizacji naszego powołania, a z drugiej strony prosić Go, żeby to nasze serce stawało się coraz bardziej męskie, prawdziwe, ojcowskie, tak jak chciał to Pan Bóg. Prosić Go, żebyśmy jak najlepiej realizowali nasze zadania jako mężczyzn w tych miejscach i w tych pracach, które przeznaczył nam Pan Bóg. I można by tutaj podawać różne przykłady tych zadań, które przeznaczył nam Pan Bóg. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zadanie przede wszystkim ochrony. Ochrony żon, matek, dzieci, kobiet. Kształtowanie świata jako świata bezpiecznego. Świata, w którym Bóg będzie na pierwszym miejscu. W którym będziemy pomagali Bogu, aby Jego prawa, dekalog, był rzeczywiście pewną normą funkcjonowania dla innych ludzi. To są nasze zadania. Ale jest jeszcze jedno ważniejsze zadanie mężczyzn, o którym się dzisiaj mało mówi. I niedawno zdałem sobie z tego sprawę. Podkreśla się aspekt mężczyzny jako wojownika, jako tego, który ma walczyć ze złem świata, ale przede wszystkim złem obecnym w samym sobie. Ale zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że najważniejszym zadaniem mężczyzny jest kochać, dawać miłość. Popatrzmy, Bóg jest miłością i w sposób szczególny Bóg pragnie, aby ci, którzy są najbliżej nas, czyli właśnie nasi ojcowie, ci mężczyźni, którzy przewodzą swoim rodzinom, są głową domu, żeby reprezentowali samego Boga Ojca. Nie bez powodu wiele kobiet mówi, mam problem, by modlić się, Boże Ojcze, by mówić Pan Bóg, bo mi zaraz przychodzi na myśl mój własny ojciec. Najważniejsi mężczyźni mojego życia, którzy niestety nie dali najlepszego wzoru, nie potrafili kochać. I ja to przekładam na obraz samego Boga. Jakże często jako kapłan spotykam osoby, które mówią, że nie mają żadnej relacji z Bogiem. I wtedy mówię im, a ty też pewnie nie masz relacji ze swoim ojcem. No nie mam. Albo mówią, Bóg jest groźnym albo mściwy, karzący Bóg. I wtedy im mówię, oto twój ojciec pewnie był taki sam. I oni patrzą zdziwieni, a skąd ksiądz wie? Niektórzy znowu mówią, Boga nie ma, albo jest, ale nie interesuje się nami. I wtedy mówię, i twój ojciec był taki sam, wielki, nieobecny, bywał w domu, bywał, ale nie był. To, co dzieje się w życiu mężczyzny, to później jego najbliżsi będą przekładać na obraz Boga. Jeżeli zatem Bóg jest miłością, to pamiętaj, że Bóg też pragnie, żeby w tobie twoi bliscy widzieli przede wszystkim miłość, to wielkie ojcowskie serce, męskie serce, jak serce Boga. I z tego zadania nikt nas nie zwolni, nie zastąpi. Naszym zadaniem jest dawać miłość najbliższym i przez miłość ich chronić. I z miłości do nich trwać przy nich. Z miłości do nich umieć zrezygnować z tego, co jest w tym momencie moim priorytetem, a być nie powinno. Żeby jednak kochać, trzeba mieć nadprzyrodzoną łaskę. O własnych siłach jest to po prostu niemożliwe. Bardzo szybko się wypalimy. I tak wiele kryzysów obecnych w życiu mężczyzny, kryzysów miłości do żony, do dzieci, do najbliższych, do różnych spraw, bierze się właśnie z tego, że za bardzo liczyliśmy na nasze własne możliwości i siły. A one jednak się kończą i są skażone grzechem, grzechem pierworodnym. Ta nasza miłość, ludzka miłość jest ułomna. Często mamy złe wyobrażenie o tym, jak ma wyglądać ta miłość. Dla niektórych mężczyzn kochać bliźnich to znaczy zapracowywać się dla nich, zarabiać pieniądze, przynosić je do domu, troszczyć się o ich byt. Zapominamy, że pierwszy i najważniejszy znak miłości to jest trwać przy swoich bliskich, być z nimi, chronić ich, wsłuchiwać się w ich potrzeby, dawać im swoje serce, swoją czułość, nie wstydzić się tego. Żeby zatem umieć kochać tak, jak chciałby Pan Bóg, musimy jednoczyć się z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej miłości. Musimy czerpać z Niego. Komórka nie zadziała, jeżeli nie będzie miała dostępu do prądu. Bardzo szybko się wyczerpi i stanie się nic nieprzydatnym narzędziem. Nawet telefon, przynajmniej tam w nocy, trzeba podpiąć do prądu, bo inaczej w ciągu dnia nie będzie działał. I tak samo my musimy podpinać się pod Boga, modlić się, pod Niego czerpać siły do miłości. I pamiętajmy, to jest druga bardzo ważna rzecz, którą stosunkowo niedawno sobie uświadomiłem. Bóg daje nam tylko to, o co prosimy. Bóg daje nam tylko to, o co prosimy, co nazwiemy. I dobrze jest mówić: Boże, proszę Ciebie o dar miłości. Boże, proszę Ciebie o dar miłości. Bardzo tego potrzebuję. I Bóg da nam ten dar miłości, jeżeli będziemy o Niego prosić i jeżeli będziemy jednoczyć się z Bogiem, który jest miłością. To zjednoczenie oczywiście najpełniejsze jest poprzez przystępowanie do sakramentów, szczególnie sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii, Komunii Świętej. To jest najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem możliwe tutaj na ziemi. I bez wątpienia wielu ojców, mężów, mężczyzn katolickich ma o wiele łatwiej w tym kochaniu, szczególnie w tych trudnych, skrajnych przypadkach, jeśli trwa w nich Jezus Chrystus, jest w nich obecny. Jeśli człowiek się tego pozbawi, to wtedy nieraz ta miłość ich po prostu przerasta. Kiedy więc mężczyzna kocha, to najskuteczniej wskazuje na Boga Ojca, na Jezusa Chrystusa. A to jest jego najważniejsze zadanie. Wskazać na Boga. Wskazać na Chrystusa. Kiedy mężczyzna daje miłość swoim bliskim, to wtedy prawdziwie tworzy rodzinę. I tutaj nie chodzi tylko o ten aspekt płodności, że będzie zdolny do powołania życia i że to życie będzie się pojawiało w tej rodzinie, ale będzie tworzyć rodzinę, a więc jakieś więzi. A nie da się stworzyć tych najistotniejszych więzi rodzinnych bez daru miłości, bez własnego wkładu miłości. Co to za rodzina, w której kocha tylko jedna strona, kiedy kocha tylko matka, żona, a męża po prostu nie ma, zapomina o konkretnych znakach miłości albo nie wie, jak tę miłość wyrażać. I też, kiedy najbliżsi doświadczają miłości mężczyzny, to wtedy też w rodzinie wszyscy stają się takimi, jakimi powinni być, jakimi mieli być. To jest sprawcza miłość mężczyzny. Pod dotykiem miłości mężczyzny wszyscy w rodzinie stają się takimi, jakimi mieli być. To jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, gdzie jest tak wielki kryzys. Żon, które nie zachowują się jak żony, matek, które nie wypełniają swoich obowiązków matczynych, dzieci, które się zupełnie rozjeżdżają, także w swojej tożsamości, nie potrafią odczytać swoich życiowych zadań, rodzą się czy przeradzają w jakieś potwory. Także można by tutaj rozszerzyć to na ten wspomniany już wcześniej problem tożsamości płciowej. A więc jeżeli mężczyzna kocha tak, jak powinien, to nie będzie tego problemu. Nie bez powodu osoby zajmujące się terapią osób z problemami homoseksualnymi pytają o to, jaka była twoja relacja z ojcem, z matką, jaki był twój ojciec. Dlatego też tak istotna jest ta obecność i miłość mężczyzny. Wtedy wszystko w rodzinie jest na swoim miejscu. Jeśli braknie tej miłości, wiele rzeczy zacznie się sypać. I Bóg nieraz musi wejść w taką rodzinę, zadziałać. Nieraz z jakimś nieszczęściem, chorobą, wypadkiem, aby pokazać mężczyźnie, gdzie jest twoje miejsce. Wróć do domu, bądź przy swoich bliskich. Pewien mężczyzna, mój znajomy, przez pewien etap swojego życia był daleko od Boga, ale się nawrócił. Bardzo gorliwie się nawrócił. Ale też zaczęły się problemy. Problemy polegające na tym, że zaczęły chorować jego dzieci. Najpierw pierwsze, potem drugie. To drugie zachorowało bardzo ciężko. I on w pewnym momencie uklęknął i mówi: Boże, co się dzieje? Ja się nawróciłem. A Ty mi zsyłasz teraz taki cios. I usłyszał dosłownie tak, aby ktoś koło niego stał i powiedział mu: za dużo myślisz o pieniądzach, za dużo biegasz wokół pieniędzy. Popatrz, teraz się zatrzymałeś, jesteś tam, gdzie być powinieneś, a ty biegałeś za pieniędzmi. I on coś zrozumiał, że przez to doświadczenie chorób, najpierw pierwszego, później drugiego dziecka, on się zatrzymał. Zatrzymał się w rodzinie, w małżeństwie. I zobaczył, no naprawdę nie ma nic ważniejszego niż moja rodzina, niż zdrowie moich dzieci. To jest najważniejsza wartość, którą otrzymałem od życia i na nic nie są mi potrzebne te pieniądze, jeśli stracę moich bliskich. Pan Bóg musiał dopuścić do takiego doświadczenia w życiu tego mężczyzny, aby mógł zrozumieć coś bardzo ważnego. A więc Pan Bóg dopomina się na wielu etapach naszego życia o to, żebyśmy się zatrzymali na chwilę i stali takimi, jakimi On chciałby nas mieć i widzieć. Bez wątpienia to, co przeszkadza w kochaniu w życiu mężczyzny, to jest grzech. Grzech zamyka człowieka na Bożą obecność i na Boże łaski, a tą najważniejszą Bożą łaską jest dar miłości. Dar Ducha Świętego, dar miłości domagają się wolnego serca, domagają się Bożej obecności. Grzech zamyka nasze serce na Bożą obecność. Jest jak ten zakręcony słoik, na który możemy lać wodę, ale on nigdy nie zostanie napełniony wodą, bo jest zakręcony. Trzeba uwolnić się od grzechu, aby ta Boża łaska mogła się w nas wlewać i nas napełniać tak, jak woda napełni słoik. I dlatego też jednym z ważniejszych zadań mężczyzny jest walczyć z grzechem w życiu. Nie zgadzać się na grzechy ciężkie. Grzech zawsze stwarza przestrzeń dla złego ducha. A tam, gdzie jest zły duch, tam pierwsze, w co uderza, to zdolność do kochania. I taki mężczyzna staje się nerwowy, nieprzyjemny dla swoich bliskich. To nie, że przestaje ich kochać, ale czasami pojawia się w nim taki nerw. Takie chwile, kiedy wszyscy chcą go omijać z daleka. I wiele żon, matek, widząc takie zachowanie męża w stosunku do nich samych, do dzieci, mówi im: idź do spowiedzi, idź do spowiedzi. I mężczyźni wtedy się denerwują. Dlaczego ona wysyła mnie do spowiedzi? A tak naprawdę wiedzą, że mają grzech ciężki. I się zastanawiają, skąd ona wie, wie, bo to objawia się w jego zachowaniu. Grzech odebrał im zdolność choćby do tego, żeby byli cierpliwymi. Stają się nerwowi, niecierpliwi, brakuje im łagodności, pojawiają się krzyki, bardzo konkretne znaki zaprzeczenia tego, czym jest miłość. Popatrzcie, że mężczyzna jest bramą, przez którą duchowo może wejść do rodziny wszystko. I to, co dobre, co związane z Bożą łaską, i to, za czym będzie niestety stał zły duch, szatan. I nierzadko jest też tak, że w momencie, kiedy mężczyzna otwiera się na grzech, ten grzech pojawia się w życiu ich dzieci. W rodzinie pojawia się jakiś rodzaj dysharmonii, jakieś zaburzenie. Mężczyzna musi być bardzo czujny na to, kiedy szatan kusi go do zła, do grzechu. Musi w tym momencie przewidzieć, że to będzie miało bardzo konkretne konsekwencje w życiu całej rodziny, nie tylko jego życia. Grzech nie jest prywatną sprawą w życiu mężczyzn. On zawsze odbije się na najbliższych. Dlatego jeżeli mężczyzna chce kochać, musi bardzo uważać na wszelkiego rodzaju pokusy, pokusy do grzechu, gdyż one odbierają mu zdolność do kochania. Zauważmy także, że kiedy mężczyzna kocha, jego miłość będzie odwzajemniana. Ale o tę miłość trzeba zabiegać, pielęgnować, walczyć. Jeśli mężczyzna skarży się, że ja we własnym domu nie doświadczam miłości, to najpierw niech zapyta siebie, czy ja okazuję tę miłość, czy daję im moim bliskim, a może mi się tylko wydaje, może warto spytać żony, jak ci mogę okazywać miłość, czego ode mnie chcesz? Czy jest w moim zachowaniu obecne coś, co jest zaprzeczeniem miłości? Dobrze jest o to zapytać. Bardziej pokorni mogą nawet o to zapytać swoje dzieci. Czy czujecie, że tatuś was kocha? Czy podoba wam się miłość tatusia? Myślę, że czasem warto uważnie wsłuchać się w to, co mówią najbliżsi. I tak jak powiedziałem, o miłość trzeba zabiegać. O miłość trzeba walczyć. Miłość zawsze będzie wiązała się z pewną stratą. Nie można mieć wszystkiego i kariery, i pieniędzy, i pozycji, stanowiska, i równocześnie miłości dla swoich najbliższych, którzy będą pierwszymi z reguły obrabowywanymi z miłości męża czy ojca. Ale jeżeli mężczyzna zawalczy o tę miłość, jeżeli będzie ją pielęgnował, włoży w to wysiłek, to tak jak powiedziałem, bardzo szybko ta miłość do niego wróci, będzie odwzajemniana, będzie szczęśliwy. Jak wspaniale wraca się do domu, do tych, którzy ciebie kochają i ty tę miłość czujesz, do kochającej żony, do kochających dzieci. I tego samego oczekuje żona, dzieci, że mąż, ojciec wracając do domu wróci jako ten, który kocha. Wraca jako ten, który pragnie być kojarzony z miłością, troskliwością, Bogiem Ojcem. Jakże wielu mężczyzn nie wraca do swoich domów, źle się tam czuje, woli spędzać czas w pracy, na wyjazdach, w pubach, bo wie, że tam nie ma miłości. Ale jakże niewielu potrafi dostrzec, że ten stan jakby piekła w domu nie wziął się znikąd. Być może to oni byli pierwszymi, którzy nie zatroszczyli się o tę miłość. I dlatego po pewnym czasie nie mają ochoty do tego domu wracać, bo tam już na nich nikt nie czeka. Nikt ich nie kocha. Dobrze jest, jeśli dzieci mówią do ojca, tęskniliśmy za tobą. Jeśli żona wysyła do męża SMS, kiedy wracasz, czekam na ciebie, nie mogę bez ciebie żyć i tak dalej. To są znaki, że jesteś na właściwej drodze, że twoi bliscy za tobą tęsknią. Za tym się tęskni, kogo się kocha. Popatrzmy, że potrzeba miłości to pierwsza i najważniejsza potrzeba każdego z nas, ale myślę, że także tych, którzy są najbliżej mężczyzny, a więc kobiet i dzieci. I mężczyzna, który o tym zapomni o tej najważniejszej potrzebie swoich najbliższych, potrzebie miłości, to wtedy ich okalecza. Dlatego też Mężczyzna jak najczęściej powinien karmić się Eucharystią, aby dawać swoim bliskim tę prawdziwą miłość, czyli Jezusa Chrystusa. W Eucharystii ukryty jest Jezus. Tak jak wspomniałem wcześniej, On jest źródłem miłości. On jest dawcą życia. Przyjmujesz Komunię Świętą, przynosisz do swojego domu Jezusa. I wtedy jesteś w stanie kochać tych, którzy są blisko ciebie, dawać im miłość. Jeśli mężczyzna przez długie tygodnie, miesiące nie przyjmuje komunii, nie przyjmuje Jezusa, nie jest w stanie dać im pełni miłości. Może daje jakieś okruch, ale nie daje pełni. Kolejna bardzo ważna rzecz. Mężczyzna ma uczyć swoich bliskich, jak zbliżać się do Boga. Poprzez krzyż, poprzez przyjmowanie tego, co w życiu jest trudne. Jak radzić sobie z cierpieniem. To jest drugie bardzo ważne zadanie mężczyzny. Po tym pierwszym, które związane jest z umiejętnością i zdolnością do kochania. To jest również druga sprawa, która wiąże się dzisiaj z potężnymi kryzysami. Kryzysami przeżywania trudności, szczególnie przez młodzież, także przez dzieci, które w obliczu jakichkolwiek przeszkód cierpienia po prostu doświadczają jakiegoś potężnego dna. Dzieje się coś fatalnego i niewyobrażalnego. Wielkie kryzysy, depresje, bieganie po terapeutach, psychologach, bo nie wiadomo, co z nimi się dzieje. A oni po prostu nie potrafią poradzić sobie ze stresem, z trudnościami, z cierpieniem, z krzyżem, bo nikt ich tego nie nauczył. I to jest właśnie kryzys, który przeżywa współczesny świat. Jak radzić sobie z trudnościami, z cierpieniem. To jest często owoc braków w ich życiu mężczyzny, który pokazałby im, jak owocnie przeżywać trudności. Z tego zadania mężczyzny nikt nie zwolni. To jest właśnie on jako pierwszy, który pokazuje sobą, jak ma mierzyć się z trudnościami. Że one są po to, żeby je przezwyciężać. One mają nas umacniać. Popatrzmy, że dzieci, które miały wzór mężnego ojca, same są mężne. Szczególnie w obliczu jakichś trudności. Ale dzieci, które miały wzór słabego ojca, same są słabe i podążają tą samą ścieżką, bo nikt ich nie nauczył, jak radzić sobie z trudnościami. Jak dzisiaj z trudnościami, z cierpieniem, z krzyżem radzi sobie wielu mężczyzn? Ucieczka od problemów, nałogi, szczególnie alkohol, czasami narkotyki, hazard, agresja, wyżywanie się na najbliższych. I to jest błąd. Nie tędy droga. Nie tak nauczysz swoich bliskich, co to znaczy być mężem. A może raczej w to miejsce uczyć ich, jak mężnie brać się w zapasy z życiem, z problemami, panować nad sobą, pokazywać, co to znaczy cierpliwość, łagodność, pokój. W ten sposób pokażesz im, że świat się nie kończy w momencie, kiedy pojawiają się trudności, że nie ma trudności, których nie dałoby się pokonać. Warunek jest jeden, z Jezusem Chrystusem, bo sam nie dasz rady. Z Jezusem Chrystusem jesteś w stanie pokonać wszystko, największą ciemność swojego życia. Ale jeżeli mężczyzna ze swojego życia wyrzuca Chrystusa, to jest ani niezdolny do kochania, ani niezdolny do radzenia sobie z wszelkiego rodzaju trudnościami. Ja miałem okazję tylko przez 10 lat mojego życia obserwować mojego ojca, bo zmarł. Ale ja go jednak pamiętam jako mężczyznę, mężnego, który pomimo trudności, których mu życie nie szczędziło, pokazywał, jak je pokonać. Żona na wózku inwalidzkim, ciężko chora. Piątka dzieci, synów. Bardzo trudne warunki materialne. Trudne czasy, lata 70., 80., zmarł w 89, czyli też w takim bardzo trudnym okresie. Ale nawet już wiedząc, że jest śmiertelnie chory na raka, pokazał, co to znaczy mężnie przeżywać odejście z tego świata. Ostatnie słowo, jakie do mnie powiedział, żegnając się, idąc do szpitala, powiedział tylko dwa. Bądź mężny, bądź dzielny. I myślę, że to było też jakieś swoiste namaszczenie na wiele wydarzeń, które czekały mnie w życiu. Że nieważne, co cię spotka, bądź mężny, bądź dzielny, idź do przodu. A dzisiaj, jak reaguje młodzież na różnego rodzaju trudności? Są usuwane z ich stóp. Wszystko jest zrównane. I jeśli dziecko w swoim życiu nie ma nawet kamyczka, to się będzie potykać o źdźbło trawy. I oni się potykają. Nie o skały, ale o źdźbła trawy. Wszystko ich załamuje. Wszystko jest bez sensu. Nie mają ochoty żyć. Najmniejsza trudność to jest największa katastrofa życia. To się dzieje właśnie dlatego, bo zabrakło w ich życiu mężczyzn. Mężczyzna w cierpieniu ma dźwigać krzyż jak Jezus Chrystus. Ma uczyć się od Szymona Cyrenejczyka, że jesteśmy w ten sposób zaproszeni do tego, by pomagać Jezusowi dźwigać krzyż. Dając ci trudność, Jezus patrzy na ciebie i mówi, czy pomożesz mi dźwigać swój krzyż? Ja dźwigam więcej, ja ciebie tylko proszę o pomoc. I wtedy też w sercu prawdziwego mężczyzny może nawet pojawić się wdzięczność Bogu za to, że nie szczędzi mu trudności. Jest to dowód zaufania ze strony Pana Boga, że jesteś zdolny udźwignąć nawet to, co trudne. Jest to zaproszenie do szczególnej, wyjątkowej drogi. Drogi przeznaczonej dla niewielu, drogi, którą wielu dzisiaj unika. Ale bez wątpienia jest to droga Chrystusowa. Mężczyzna w cierpieniu ma uczyć się od ukrzyżowanego Chrystusa. Uczyć się, że właśnie wtedy okazujemy Mu najdoskonalszą miłość, że trwamy przy Nim. Nie tylko wtedy, kiedy nam błogosławi i sprzyja, ale także wtedy, kiedy nie szczędzi nam krzyża. Kiedy w cierpieniu jesteśmy wiernymi Bogu. Wielu mężczyzn, kobiet w obliczu cierpienia obraża się na Boga, oskarża Boga, mówiąc, uwziął się na mnie. Bóg jednak pragnie, by mężczyzna, jak Jego Syn Jezus Chrystus, w ogrójcu modlił się o umocnienie, mówił, owszem, odbierz ode mnie ten kielich, ale niech się dzieje wola Twoja, bo wierzę, że to czemuś służy. Tak więc mężczyzna powinien uczyć swoich bliskich własnym przykładem doceniać w życiu trudne momenty. One są właśnie okazją do jeszcze ściślejszego jednoczenia się z Bogiem. One mają ćwiczyć nasz charakter, hartować i ubogacać. I kiedy potrafimy przyjmować to, co trudne w naszym życiu, to wtedy też inaczej podchodzimy do kolejnego bardzo ważnego zadania, jakie stawia przed nami życie. Do tego, jak walczyć ze swoimi słabościami. To właśnie mężczyzna ma być pierwszym nauczycielem swoich najbliższych. Jak walczyć z grzechem we własnym życiu. Kiedy mężczyzna walczy ze swoim grzechem, to chroni swoich bliskich także przed bólem wynikającym z tego, że muszą się przypatrywać jego upadkowi. To jest dzisiaj bardzo ważne zadanie mężczyzny. Pokazywać, jak postępować w obliczu doświadczanych trudności. I tutaj myślę, że wielką pomocą będzie czytanie, które czytaliśmy w tej mszy świętej dzisiaj. Z listu świętego Pawła Apostoła do Tesalonicza. Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalsi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Jezusa Chrystusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, czyli powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwości namiętnej, jak to czynią nieznający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego. Albowiem, jak wam to wcześniej powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. A więc bardzo konkretne wezwanie Boże do walki ze swoimi słabościami, czyli do stawania się coraz bardziej doskonałymi. A wielu mówi, że jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. Pytałem kiedyś pewnego kapłana pracującego tutaj w Anglii, wśród Polaków, ale także wśród Anglików. Jacy są mężczyźni w Anglii? I Polacy, i ci rodowici Anglicy. Gdzie można ich znaleźć? Gdzie można spotkać? I on się tak na mnie popatrzył i powiedział, spotkasz ich przede wszystkim w trzech miejscach. W pubie, na futbolu albo w burdelu. Przykra sprawa, ale chyba miał sporo racji. Gdzie dzisiaj spotkasz mężczyznę w Anglii? W Polsce pewnie też. Pub, futbol, burdel. I to są właśnie ci, którzy mają być przewodnikami swoich najbliższych, zatopieni w dogadzaniu swoim własnym rządzom, w hołdowaniu najniższym, najbardziej prymitywnym instynktom. Ci, którzy mieli angażować się w wielkie sprawy, ale których nie da się podjąć, jeśli się samemu nie udoskonali, ci właśnie zajmują swój czas, tracą ten czas, długie godziny na tym, co najniższe, co nie prowadzi ich do Pana Boga. Często właśnie, jak pisze i ostrzega apostoł Paweł, jest to ucieczka w rozpustę. A tymczasem naszym zadaniem jest utrzymywać swoje ciało w świętości, w czci, a nie, jak mówi, w pożądliwości, jak to czynią nieznający Boga poganie. I dlatego tak bardzo ważna jest walka z własnymi słabościami, jakiekolwiek one nie są. Czy to są nałogi, czy różnego rodzaju pokusy, można by wymieniać ich wiele. My mamy walczyć z tym i pokazywać bliskim, co to znaczy być mężnym także w obliczu walki duchowej, walki z szatanem. Oczywiście jednak mężczyzna bardzo szybko przekona się o swojej słabości w tym zadaniu. I pewnie wielu z nas próbowało nie jeden raz i nie drugi podnosić się z upadków i wiemy, że duch ochoczy, ale ciało słabe. Że z jednej strony pragniemy iść za Bogiem, za Jego przykazaniami, a z drugiej strony jednak ciągle upadamy. I dlatego też potrzebujemy nadprzyrodzonej pomocy. Pomocy, by utrzymywać swoje ciało i duszę w świętości. I tę nadprzyrodzoną pomoc daje nam najpierw Jezus Chrystus przez sakramenty, z drugiej strony także Maryja. Maryja, która jest pierwszą daną nam przez Boga pomocą do walki z szatanem. Jezus, umierając na krzyżu, dał nam swoją Matkę, aby za nas się modliła, by nas prowadziła, wyrywała z paszczy szatana. I dlatego też tak bardzo teraz ożywiają się wszelkie ruchy religijne, które prowadzą właśnie mężczyzn do Maryi. I to jest bardzo dobre. Jest to także znak czasów, że na końcu czasów przyjdzie Maryja, która zdepcze głowę szatana. I to ostateczne zwycięstwo, które dokona się przez Maryję, ono w sposób szczególny może dokonać się przy udziale mężczyzn, którzy oddają się dobrowolnie w niewolę Matki Bożej, prosząc, by to właśnie ona ich prowadziła, by rządziła ich życie. I dobrze, że są takie wspólnoty, także tworzone są w Polsce, także w Anglii. I tak dzisiaj się dowiedziałem o takiej wspólnocie, która nazywa się Dywizjon Maryi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest właśnie taka strona internetowa dywizjonmaryi.org. I to nie jest to samo, co Wojownicy Maryi, bo Wojownicy Maryi to jest sprawa przede wszystkim w Polsce, choć nie tylko. Ta sprawa powstała tutaj, wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i oni kierują zaproszenie do mężczyzn mieszkających właśnie tutaj. I na tej stronie internetowej piszą o sobie: jesteśmy katolickim ruchem modlitewnym, gdzie poprzez modlitwę, pokutę oraz sakramenty święte Maryja prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Modlitwa, pokuta, sakramenty święte i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem i Maryją. I to jest właściwie taka wspólnota wirtualna, to znaczy, że ona nie ma jakiejś swojej siedziby, że wystarczy przeczytać te najważniejsze założenia, które są zapisane na stronie internetowej, podjąć pewne zobowiązania, które podejmują wszystkie osoby, które pragną się do tego dzieła, przede wszystkim modlitewnego, dołączyć i bierzesz udział w jakimś wielkim duchowym dziele. Z tego, co doczytałem na tej stronie internetowej, takim postanowieniem wszystkich członków tego dywizjonu Maryi jest modlitwa albo w swoich parafiach, albo w domach zamieszkania w każdą sobotę o godzinie 21 na modlitwie różańcowej, czyli czuwanie modlitewne z Maryją. Jest tutaj to pięknie uzasadnione, jak 2000 lat temu, kiedy ona czuwała nad zawiązującym się młodym Kościołem, tak i teraz Maryja chce z nami zanosić prośbę do swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc wtedy na tej modlitwie, czy jesteś w domu, czy w kościele, wyobraź sobie, jestem w wieczerniku, jest przy mnie Maryja i razem z apostołami modlimy się o wylanie Ducha Świętego na Kościół, na naród, w którym żyjemy, pracujemy, na mieszkańców tutaj ludzi, prosząc o łaskę zbawienia, tego wszystkiego, co jest potrzebne, aby jak najwięcej ludzi się nawróciło i przyjęli łaskę i miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Piszą także dalej na tej stronie: czas jest krótki, wymaga od nas skupienia, determinacji. Nasz przeciwnik, szatan, nie spocznie, dopóki nie spęta z niewoli i poprowadzi do jak największej ilości dusz na wieczne potępienie. Potrzeba nam dzisiaj darów Ducha Świętego do tego, by rozpoznać niebezpieczeństwa czyhające na nas i na nasze rodziny. Bardzo ważne to ostatnie zdanie. Potrzeba Ducha Świętego, aby rozpoznać niebezpieczeństwa czyhające na nas i na nasze rodziny. Jakiś czas temu napisał do mnie maila pewien mężczyzna, ojciec, mąż, dziękując mi za jedną z konferencji, którą wygłaszam, jest też w internecie, dotyczącą zagrożeń w świecie kultury, które dotyczą dzieci, młodzieży, te tak zwane niebezpieczne zabawki, książki, filmy. I on mówił, że miał taki sen, że przyśnił mu się wąż, taki złoty, błyszczący, mieniący się wszystkimi kolorami wąż, który wpełznął do jego domu przez okno i tak zaczął po tym domu pełznąć w pokoju, gdzie były jego dzieci. I te dzieci bały się tego węża, ale bardzo mu się uważnie przypatrywały. On je jakby hipnotyzował. I pomimo tego lęku one coraz bardziej się do tego węża zbliżały. On udawał jakiegoś przyjaciela, ale to był wąż. I zobaczyli także tego węża mieszkańcy tego domu. Zobaczyła żona, jego żona, zobaczyli bliscy, dorośli, przyjaciele, zaczęli podziwiać tego węża. Jaki piękny wąż, jak pięknie się błyszczy. A ten wąż coraz bardziej zbliżał się do dzieci i ta jego paszcza zaczęła się tylko tak otwierać, żeby połknąć te dzieci. I w tym momencie on zobaczył Maryję, która zrobiła znak krzyża i ten wąż rozprysł się, zniknął. I on w tym śnie zrozumiał jedno, że szatan przybiera różne postaci, które nas hipnotyzują. Powodują, że nawet dorośli nie widzą tych zagrożeń, które mogą zabrać mu to, co on kocha. I że tym, kto go pokonała, zidentyfikowała, była właśnie Maryja. I to było dla niego ostrzeżenie i wezwanie: módl się do Maryi. Rzeczywiście odmawia od tej pory różaniec codziennie, prosząc: Maryjo, chroń mnie, moje dzieci. Proszę, niech zło nie ma dostępu do tych, których kocham. Niesamowita sprawa. I dlatego, jak powiedziałem, bez darów Ducha Świętego, czyli bez modlitwy, nie jesteś w stanie rozpoznać niebezpieczeństw. Ojcowie, dzisiaj mężowie, dosłownie rzucają na pożarcie swoje dzieci, swoje żony, bo są jak ci ślepi, którzy nie widzą tego, co zagraża im bliskim. I dlatego właśnie w dalszej części ci mężczyźni, którzy tworzą ten dywizjon Maryi, zachęcają do tego, żeby trwać na tej modlitwie czuwania, modlitwie za innych mężczyzn, za kobiety i by nie bać się stanąć do boju o wolność, wolność dzieci Bożych, trwać przy Chrystusie i przy Matce Bożej. Także zainteresowani mogą sobie wejść na tę stronę dywizjonmaryi.org i tam dowiedzieć się więcej na temat tego, co dzieje się w ramach tej wspólnoty. W niedługim czasie, z tego co się dowiedziałem, też będą organizowane tutaj na terenie Anglii specjalne dni skupienia, które poprowadzą bardzo wartościowi kapłani i zachęcam, żebyście właśnie w taki sposób, mieszkając tutaj, umacniali siebie, swoje serca. Jak widzicie, jesteście w mniejszości, ale naprawdę Pan Bóg niewielu potrzebuje, żeby zawojować cały świat. Miał tylko 12 apostołów i zobaczcie, jak potrafił zrobić przez nich wszystko i także przez was tutaj obecnych jest w stanie przeprowadzić wiele dzieł, dla których On was powołał do mieszkania i do pracy tutaj właśnie w Anglii. Czego wam z całego serca życzę. Amen. Czy są jakieś pytania? Proszę. Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zgadza się, ale chce, żebyśmy to sami nazwali. To jest też taki element pokory. Kiedy prosisz o coś, to uświadamiasz sobie, że to jest dar od Boga. To jest taka Boża pedagogika. Myślę, że to wielu z tutaj obecnych, ty także rozumiesz, kiedy wasze dzieci wychowujecie. Wy wiecie, czego one potrzebują, ale też dopuszczacie takich sytuacji i nieraz wymagacie od waszych dzieci, że oni przyjdą o coś i konkretnie poproszą, żeby im pokazać, to nie spada z nieba, to jest owoc czegoś. I te dzieci, które uczą się prosić, nazywać swoje potrzeby, one to szanują, lepiej wykorzystują. I dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. Ja się o tym przekonam, że być może ja nie nazywam wielu swoich próśb, tylko tak ogólnie proszę, i coś tam dostaję od Boga, co On wie, że jest mi niezbędne. Ale wiem, że jeżeli ja poproszę o coś ekstra, to dostaję coś ekstra też. Jeżeli ja ekstra potrzebuję miłość, to dostaję od Boga ekstra miłość. Pan Bóg przymnaża tego, o co w sposób szczególny i pokorny prosimy. I co On wie, że jest dla nas dobre. Jeśli potrafimy to nazwać i o to prosimy, to dostajemy. I naprawdę od niedawna dowiaduję się, przekonuję się, jak prawdziwe są te słowa, że Bóg w sposób szczególny błogosławi właśnie takiej modlitwie, kiedy nazywamy po imieniu to, o co chcemy Boga prosić. I taka jest też tradycja Kościoła. To, co jest modlitwą wiernych, pokazaniu, to już było w Kościele pierwotnym. To już było w Kościele pierwotnym. Że zgromadzeni w tym Kościele nazywali po imieniu te swoje potrzeby i o to prosili Boga. Tak jak my to dosłownie dzisiaj robimy. Nie ma modlitwy wiernych polegającej na tym, że Boże, Ty wiesz, czego potrzebujemy, daj nam to, amen. Nie, my konkretnie ileś tam punktów i dobrze, że tak potrafimy to nazwać. Wiemy, że to wszystko jest Bożą łaską. Także tak bym odpowiedział na to pytanie. Czy jeszcze może jakieś? Proszę.
Wydaje mi się, że jedna z rywalizacją pragnień i próśb też powinniśmy być uważni, ponieważ jest bardzo cienka granica między tym, co prosimy, a pychą. Więc tu jest pewne niebezpieczeństwo, że prosząc, werbalizując swoje pragnienia, możemy
to jest prawda i pewnie jest w każdym z nas taka odrobina pychy i niepewności, czy to, o co prosimy, jest dobre. I dlatego tak bardzo ważne jest to dopowiedzenie na końcu, ale niech się dzieje wola Twoja, Boże. Niech się dzieje wola Twoja. No ja ze szczerego serca o coś proszę, bo uważam w swojej ułomności, grzeszności i ograniczeniu, że to jest dla mnie ważne i potrzebne. Ale Boże, niech się dzieje wola Twoja, bo mogę się mylić. Może Ty wiesz lepiej, że potrzebuję czegoś innego. Niektórzy też, i to też jest owoc wielkiego zaufania do Maryi, mówią tak, Boże, proszę o to, 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 bo wiem, że to jest dla mnie ważne i chcę, żebyś o tym wiedział, ale też są pewne sprawy, których nie widzę, nie dostrzegam, nie potrafię nazwać i proszę, żeby teraz Maryja w moim imieniu przekazała Tobie tą moją prośbę. Ona wie, co jest dla mnie najlepsze. I czasami jest tak, że po pewnym czasie takiej modlitwy nagle pojawia się to w głowie. Powinieneś prosić o coś innego, jakby sama Maryja gdzieś tam podpowiadała, co jest istotne. Czy może jeszcze jakieś? Prawda. To był kiedyś element pacierza. Właśnie te akty strzeliste. Wierzę w Ciebie, Boże, żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy i tak dalej. Dobrze jest się o to modlić. Niektórzy jeszcze mają taki zwyczaj, że jak odmawiają różaniec, to najpierw jest wierzę w Boga Ojca i potem mówią te kolejne modlitwy, czyli Ojcze nasz i trzy zdrowaś Mario, w tej intencji o wiarę, nadzieję i miłość. I wielu osób tak się modli. Często się z tym spotykam i to jest bardzo dobre, bo to są te podstawy tego, co jest fundamentem naszej wiary. Czy coś jeszcze? Nie, to Pani potwierdza, że tak jest. Dobrze. Zgadzają się. Dobrze. Może tak być, często tak jest. Ale jeżeli mężczyzna będzie się nawracał, to powoli, powoli te mury będą się kruszyć. Będą się kruszyć. Tam, tak jak powiedziałem, trzeba na to patrzeć z punktu widzenia duchowego, walki duchowej. I mężczyzna, mając świadomość, jeśli się nawraca, że druga strona no gdzieś tam żyje w tych ciemnościach, zniewolona, bo to, że kobieta próbuje zastąpić mężczyznę i go dominować i tak dalej, że to jest jakieś nieuporządkowanie, za którym stoi zły duch, to właśnie tą cierpliwą modlitwą z różańcem w ręku będzie rozbijał właśnie to zło obecne w drugiej stronie. Jak powiedziałem, to nie są też takie sprawy na proste recepty. Każda sytuacja jest inna i domaga się trochę innego podejścia do tematu. Często takie osoby, takie kobiety zachowują się tak, choćby z tego powodu, że zostały gdzieś tam poranione w dzieciństwie, młodości, może właśnie zabrakło takiego obrazu mężczyzny obecnego w ich życiu. To jest problem wielu feministek. Jedna kiedyś przeze mnie zapytana, kiedy ona taką tyradę puściła na temat mężczyzn, jacy są beznadziejni i tak dalej, taka bardzo wielka wojowniczka. Ja jej tylko powiedziałem, że jest mi bardzo przykro, że pani została tak poharatana przez swojego własnego ojca, że ten pani ojciec tak panią pokaleczył, że nie okazywał tej miłości, czułości, że był tak bardzo agresywny, nie kochał. Ja nie wiem, czemu jej to powiedziałem, ale ona po prostu momentalnie pękła. Ona się popłakała i uciekła. Nie wiem, co się działo z nią później, ale one nie zachowują się tak bez powodu. To jest często reakcja na jakieś zło, które one doświadczyły w swoim życiu. I wtedy, jeśli patrzymy na to jako walkę duchową, warto jest modlić: Panie Jezu, uporządkuj to zło, odetnij to zło, te więzy duchowe, jakiekolwiek tam były w przeszłości, tej właśnie kobiety, żony i tak dalej. Modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły, polecam w takim przypadku. Że jeżeli ona tak się zachowuje, to tam są jakieś blokady, węzły właśnie, zniewolenia i niech to Matka poprzecina. I często tutaj trzeba wielkiej cierpliwości, miłości, łagodności, właśnie tą drogą powoli, powoli kruszyć te mury, dawać. Że pamiętajcie, miłość jest siłą, która może naprawdę przezwyciężyć wszystko. I nie próbować agresją przekonać małżonkę do zmiany jej zachowania, ale właśnie taką konsekwencją w tym byciu mężczyzną, podejmowanie swoich obowiązków, w tym, że jesteś jej wsparciem, że może na ciebie liczyć, bo ona tak dominuje, bo nie miała wcześniej innej możliwości, bo nie było mężczyzn, musiała liczyć na siebie. Jeśli mężczyzna wejdzie na te swoje zadania, obowiązki, to jeżeli kobieta rzeczywiście jest uporządkowana i w jakiś sposób zmierza ku własnemu wewnętrznemu porządkowi, to wróci do tego, co to znaczy być prawdziwą kobietą. Ale jak powiedziałem, nie chcę tu dawać takiej prostej, uniwersalnej rady, recepty, bo każda sytuacja jest inna, jest trudna i często jest też tak, że kiedy mężczyzna się nawraca i próbuje jakoś wprowadzić Boga do swojego życia, domu, to nieraz kobiety potrafią się spakować i wyjechać, zostawić takiego mężczyznę. I tu nie można powiedzieć, że on popełnił jakiś błąd. Że to zło było tak silnie zakorzenione w życiu tej kobiety, że ona no niestety popełnia takie zło. Ale on nawet i wtedy może się za nią modlić i zapewniać ją o swojej obecności, miłości, wierności. I liczyć na to, że kiedyś jakaś Boża łaska pomoże jej zrozumieć zło, w którym teraz jest. Proszę, jeszcze Pani.
Jeśli mąż lubi słowo i w pewnym momencie jakby odwrócił się od Pana Boga i żyje trochę ciężki i teraz szatan przysłania wszystkich Pan, który wiedział, że co on wie, ale ciężko mu się zmusić na przykład jej wyspowiedzi, bo nie cały czas mówię, że nie czuje tego serca. W jaki sposób
nie naciskać, nie przymuszać. Mężczyzna jest jak mydło. Im silniej naciśniesz, tym szybciej się wymknie z rąk. Problem wielu kobiet polega na tym, że w takich sytuacjach cisną mężów, straszą piekłem. I to jest skutek odwrotny, bo to też natura męska bywa przekorna. On musi w swojej wolności przekonać się do czegoś, że to jest mu potrzebne. Jak żona jest cierpliwa, taka troszkę też dyplomatyczna, a przede wszystkim wierzy Bogu, to ten mężczyzna wróci do Boga. To będzie może jakiś jeden moment, jakieś wydarzenie, ale na pewno nie wolno naciskać i też w takiej sytuacji trzeba zapytać, dlaczego on wszedł w ten grzech. To nie jest tak, że to się bierze znikąd, że coś tam pojawiło się wcześniej w jego życiu, może jakiś stres. Ja znam taki przypadek pewnej kobiety, która przeżyła taki kryzys wiary własnego męża. To była kobieta bardzo wierząca, bo ona tak nagle się zaangażowała w wiarę, w Kościół, że on nagle potraktował Boga jako po prostu rywala. Że nagle Bóg mi zabrał żonę. Ona była kiedyś przy mnie, czuła, miała czas i cierpliwość, a teraz ona większość czasu spędza w kościele. Zaniedbała tego swojego męża. I on dlatego się obraził na Boga i odszedł. Trzeba, owszem, nie chodziło o to, żeby ta żona nagle była tak jak kiedyś, że po prostu żyła w grzechu i tak dalej, bo on poniekąd do tego ją namawiał, bo ona miała na sobie na przykład jakieś tam tatuaże, ćwieki i ona jako pierwszą decyzję po tym to postanowiła, że to wszystko usunie ze swojego ciała, bo wiedziała, że to ją wiąże z demonami. I on później miał do niej pretensje. Czemu to zrobiłaś? Mi się w tym podobałaś? I tak dalej. Ona mówiła, że ale to dla ciebie jest taki problem, te ćwieki, te kawałki metalu, to ty bardziej kochałeś te kawałki metalu, czy mnie? I on później przyznał jej rację, że to w sumie nie chodzi o te kawałki metalu, no tylko o to, że on poczuł się jakoś tam niepewnie, niestabilnie, że on się obawiał, że ona mu ucieknie, że przestanie go kochać i tak dalej. Ona mówiła, słuchaj, ja będę przy to, ja ciebie będę kochać, nic się nie zmieni, naprawdę. Ja się zmieniam tylko na lepsze. I ona tym takim dobrym spełnianiem swoich obowiązków jako żona, jako matka, taką też czułością względem tego miejsca, ona go pozyskała dla Pana Boga na nowo. Ten kryzys przeszedł. Ale ona mówi, że miała taki jeden moment, że bardzo agresywnie na tym mężu wymagała tego nawrócenia i skutek był odwrotny. Także tutaj trzeba uważać, żeby tego błędu nie popełnić. Ale kobiety czy męża? Tak? To? No to wszystko to też zależy, jakiego rodzaju są to też grzechy. Czasami Pan Bóg pomaga przez ludzi. Ja powiem tu bardzo ostrożnie z tymi terapiami, ale czasami są potrzebne pewne terapie. Że jeżeli ktoś sobie czegoś tam nie poukłada w głowie z pomocą jakiejś terapeuty, to może być później bardzo trudno, tylko i wyłącznie modlitwą. Ja mam teraz taki przypadek właśnie u kogoś mi bardzo bliskiego, że jest ta skłonność do powrotu do grzechu i wiemy, że tam ze względu na dobro rodziny konieczna jest terapia tej osoby. Terapia konkretnie 12 kroków. Ale jeszcze też spotkać go z taką osobą, która przeżywa podobne trudności, problemy, ale która będzie próbowała go z tego wyciągnąć. Pokazać mu, że nie jesteś sam. Ja ci mogę pomóc w tym. Bo to bardzo umacnia i mężczyznę, i kobietę, i dziecko, nie ma znaczenia. Jeśli się go spotka z kimś, kto przeżywał coś bardzo podobnego, ale jakoś z tego wyszedł. I dam mu nadzieję. Widzisz, ja przeżywałem to samo. Ja doskonale ciebie rozumiem. I ja ci pomogę w tym. Więc dobrze byłoby poznać kogoś, kto mógł przeżywać podobnego rodzaju problemy, grzechy, zło, spotkać z mężem i to może mu pomóc. Wprowadzić go w taką wspólnotę osób, które pokonały to zło. Jeżeli to byłby na przykład jakiś alkohol, no to właśnie taka wspólnota anonimowych alkoholików. Oni wtedy jakoś w tym wszystkim się umacniają i idą do przodu. No to trzeba by się tam dopytać, gdzie no ja myślę, że no ja wiem, że może jest trudno chodzić po mężczyznach i pytać, czy miał pan problemy z nieczystością, bo szukam dla mojego męża terapeuty. Ale jeżeli już to pani powiedziała, no to jest tu kilku panów i może któryś panu pomoże. Jeżeli tak, to proszę, żeby któryś z panów później podszedł do pani. No. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ale powiedziałem, ten terapeuta nie musi być specjalistą. Tym terapeutą może być osoba, która po prostu z tego wyszła. I spotka się z tą osobą i się będą mogli dogadać. Jak mówię, jeżeli tutaj ktoś z panów jest w stanie w czymś pomóc, to myślę, że to się uda. Podejdźcie do pani i pomóżcie.